W niedzielę padło tutaj ogłoszenie, że zbliża się koncert, na który wszyscy jesteśmy zaproszeni pod warunkiem, że zarezerwujemy sobie bilety. I w niedzielę podczas nabożeństwa tych zarezerwowanych miejsc było aż 6. Albo tylko 6. Zgadnijcie, ile jest dzisiaj. Kto z was modlił się o to, żeby było więcej? Kto z was już zarezerwował bilety? Wiem, że Basia zarezerwowała z Mariuszem i oprócz was jeszcze nikt. A kto z was wybiera się na koncert? O, to musicie zarezerwować, ponieważ biletów już sprzedanych czy zarezerwowanych jest ponad 50. Zbliżamy się do 60. Także jeszcze do 200 troszkę brakuje, ale 10 razy jest więcej. Chwała Bogu za to, prawda? Kiedy się modlimy, Pan Bóg odpowiada i wierzę, że przynosi też swoje błogosławieństwo. Ale dzisiaj nie będziemy mówić o koncercie, na który jesteśmy zaproszeni do Strzyżowic, do Domu Kultury na godzinę 17 w niedzielę, a dzisiaj zwrócimy nasze serca, nasze oblicza w Bożą stronę, w stronę Bożego Słowa i sięgniemy na początku do Księgi Zachariasza, a później do Księgi Aggeusza, które mają ze sobą oczywiście połączenie. Ktoś kiedyś powiedział tak, jeśli nie żyjesz tak jak wierzysz, to zaczynasz wierzyć tak jak żyjesz. Ja bardzo bym chciał, żeby na moje życie miało wpływ to, jak wierzę. Żeby wartości, które wynikają z Bożego Słowa, które napełniają moje serca, kształtowały mój umysł, postawę mojego życia, moje pragnienia, moją wolą kierowały. Oczywiście ją podporządkowuję też Bogu, ale chcę żyć tak, jak wierzę. Nie chcę, żeby to środowisko, ten świat albo styl jakiegoś życia próbował ukształtować mnie i moją doktrynę, która będzie dla mnie wygodna. I to jest niebezpieczeństwo, w którym pewnością wszyscy żyjemy i musimy na to bardzo uważać. Kiedy czytamy Księgę Zachariasza, nie będę sięgał do wszystkich fragmentów, troszkę w niedzielę więcej, żeśmy z niej mogli zaczerpnąć, dochodzimy do 7 rozdziału, do wiersza 9, 10, który pominąłem, a mówi on tak. Wyznaczył bowiem wymarsz z Babilonu na pierwszy dzień pierwszego miesiąca i dotarł do Jeruzalemu pierwszego dnia piątego miesiąca, jako że była nad nim dobrotliwa ręka jego Boga. To bardzo ciekawa myśl, że ten Boży człowiek nie przypisuje tego swojej mądrości, elokwentności, kondycji, jakimś ludzkim zabezpieczeniom, ale mówi dlatego, że dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Myślę, że wielu z nas, którzy tutaj jesteśmy, możemy powiedzieć, że żyjemy, zdrowo funkcjonujemy, bo w ogóle mamy jakąś nadzieję i radość w sercu dlatego, że ręka naszego Boga jest nad naszym życiem. Zgodzicie się z tym? Że jeszcze nie zwariowaliśmy pomimo jakichś sytuacji, dlatego, że Pan jest razem z nami. Ale to, na co chciałbym też zwrócić uwagę, to kolejny wiersz, gdy Ezdrasz o to robi pewne postanowienie. Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Oto postawił sobie cel, aby zbadać zakon, aby wprowadzić go w życie i uczyć Izraela jego postanowień i praw. To ciekawy cel i myślę, że każdy z nas powinien w pewien sposób się pod tym celem podporządkować i podpisać. I chociaż naszym głównym celem nie jest badanie tylko Starego Testamentu i Pięcioksięgu Mojżeszowego i zawartych tam praw, choć chciałbym, żebyśmy się ich uczyli, żebyśmy znali, żebyśmy rozumieli, ale żebyśmy badali całe Pismo, żebyśmy rozumieli, jaka jest wola Boża dla naszego życia, aby to kształtowało naszą wiarę, a to również zmieniało nasze życie. To wymaga czasu, wymaga postanowienia, wymaga zaangażowania, wymaga mądrości, zrozumienia tego, jaki jest ten Boży przekaz, a później wprowadzili go w życie, wprowadzili go w czyn, a później też jeszcze edukowali innych, aby i oni mogli cieszyć się tym samym Słowem. Niezwykle ważne jest badanie Słowa. Jeżeli nie, to nasze złe zrozumienie i później wynikające z tego niezgodne z Biblią nauczanie będzie powodowało te skutki ujemne w naszym życiu w postaci też tych złych rzeczy, które pojawią się w nas, w naszych rodzinach, w naszych domach i kościołach. Chcę dać wam pewien przykład. Słuchałem kiedyś pewnego wykładu z Księgi Ezdrasza. I słuchałem z pewnym zainteresowaniem, aż do momentu, kiedy brat, który wierzę, że miał szczere intencje, doszedł do tego fragmentu, gdzie naród izraelski płakał i cieszył się, radośnie wiwatując, czy wyrażając to w taki szczególny sposób, z powodu tego, że świątynia Pana na nowo jest znoszona, odbudowywana, poświęcona Bogu. Ci, którzy jej nie widzieli przez lata, teraz ze łzami w oczach cieszą się. A on zinterpretował to tak, że oto budujemy Kościół i jedni, gdy się dobrze dzieje, płaczą, a inni się cieszą. Że jedni są w opozycji, a drudzy się cieszą z powodu tego, co jest dobre. Jest to nadużycie, jest to niezrozumienie Bożego Słowa. I choć jego intencje, myślę, były szczere i wiem, że tak jest w Kościele, że gdy dzieją się dobre rzeczy, to ludzie muszą w różnoraki sposób reagować, ale zbadanie Słowa Bożego i właściwe zinterpretowanie jest niezwykle ważne, ponieważ z tego może wyniknąć, w tym przypadku nie było to aż tak niebezpieczne, ale fałszywe nauczanie, coś destruktywnego dla nas, coś, co później w swoich skutkach będzie owocować przez wiele, wiele lat w naszym życiu. Bądźmy mądrzy, badajmy zakon, badajmy jego kontekst historyczny, kulturowy, zrozumienie tej księgi. Księga Ageusza zacząłem czytać między innymi dlatego, że zainspirowała mnie księga Zachariasza. Wcześniej znałem oczywiście tą księgę, ale na nowo potrzebowałem ją sobie odświeżyć w moim sercu, tak żeby to zrozumienie jeszcze głębiej spłynęło do dolin mojego serca i tam przynosiło odpowiednie użyźnienie gleby i później wzrost i plon. Dlatego, że właśnie Słowo Boże, badanie go mnie do tego doprowadziło, a gdy tam się znalazłem, zacząłem się tym cieszyć. I mało tego, to Słowo zaczęło też kształtować akurat moje życie w tym kontekście, w którym byłem i za chwilę się tym podzielę, jak zmieniło to mój sposób myślenia i musiało mnie, człowieka ewangelicznie wierzącego, jakby trochę nawrócić, tak, na nowo, na tą właściwą drogę, bo mój sposób myślenia stał się nie tyle grzeszny, co wygodny dla mnie, albo nawet wydawało mi się uzasadniony w tej oto sytuacji. A więc badajcie Słowo. Wprowadzajcie je w czyn, a później jeszcze postarajcie się, żeby ono było uczone. Jeżeli miałbym dzisiaj zachęcić kogoś z was do zainwestowania swojego życia, do budowania przyszłości, to prosiłbym, żebyście myśleli o edukacji. Zbyt mało o tym myślimy i może zbyt mało też robimy rzeczy, które zmierzają do tego, żebyśmy mieli w ewangelicznym środowisku dobrze wyedukowanych ludzi, którzy właściwie wykładają Boże Słowo. Jeżeli jest jakaś szkoła biblijna, która wzbudza twoje zainteresowanie, to zapisz się albo wspieraj ją, albo nie wiem, motywuj studentów, żeby mogli się tam znaleźć. Dzisiaj chcę się pochwalić, dostałem nagrodę. Oto pocztą przyszła książka z Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego i później list taki motywujący dla mnie, że oto z naszego zboru chyba kilkanaście osób w tym momencie studiuje. Kto z was studiuje w HIBie teraz? A kto chciałby studiować? O, mamy kilka osób już chętnych. Na przyszły rok jesteście zapisani, może nową książkę dostanę. I jeszcze w Kutnie kilka osób. Wiecie, bo uznaję, że studiowanie jest ważne. To powoduje nasz duchowy rozwój, wzrost, ale inwestowanie też w innych, w nowych, młodych ludzi, wierzę, aby oni również mogli wzrastać, jest rzeczą zasadniczą dla Bożego Królestwa. I myślę, że ta rzecz powinna również i nam na sercu bardzo mocno być położona. Być może nawet powinniśmy ufundować jakieś stypendium dla jakiegoś człowieka, który w przyszłości może być misjonarzem, pastorem, a poprzez to mieć też udział w szerokim znaczeniu budowania Bożego Królestwa. Kiedy słyszałem czy czytałem taką historię o pewnym człowieku, który był szewcem, nie miał wykształcenia, ledwo pisał i czytał, nie skończył żadnej biblijnej szkoły, ale był człowiekiem o otwartym, głębokim, szczerym sercu dla Boga, którego Bóg używał. Ale upatrzył sobie pewnego młodego człowieka, który miał utalentowanie, miał odpowiednie obdarowanie i wykształcenie do tego, żeby zostać pastorem albo misjonarzem i zawarł z nim pewne porozumienie. Powiedział, wiesz co, ja będę wspierał twoją edukację w szkole biblijnej, ale umawiamy się tak, że z każdych 10, którzy się nawrócą, jeden idzie na moje konto. że kiedyś, kiedy Bóg będzie to robił, to ta jedna osoba będzie przypisana mnie. Nie wiem, czy o to chodzi, oczywiście, ale chodzi o to, żeby inwestować, żeby być zaangażowanym i rzeczywiście ten młody człowiek mógł studiować, a później zostać bardzo znaczącym pastorem tylko dlatego, że ten szewc miał perspektywę myślenia taką, o jakiej mówi Boże Słowo, aby badać Słowo, aby przyjmować je, wprowadzać w życie i później edukować też innych w taki sposób, jak tylko możemy to zrobić. A teraz przejdźmy do księgi Aggeusza. I oto będziemy śledzić kilka fragmentów, nie wszystkie wiersze oczywiście zdołamy prześledzić, ale na niektóre zwrócimy uwagę. W pierwszym rozdziale, w drugim wierszu czytamy oto tak. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Zatrzymajmy się na chwilę. I oto słyszymy coś, co rozbrzmiewa w tym wierszu, co lud mówi. Oto nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Powiedzcie, kto to mówi? Wiemy, że nie mówi tego Pan. Wiemy, że nie mówi tego nawet prorok. To mówi lud. Dlaczego tak mówi? Może dlatego, że byli zastraszeni przez okoliczną ludność, która przeszkadzała w budowie. Może dlatego, że wyszedł wcześniej trochę dekret, który zabraniał budowy świątyni. Może dlatego, że rzeczą niewygodną dla nich było w tym momencie, może niepolityczną rzeczą i nieekonomiczną, zaangażować się w budowę. Mówi, oto nie jest najlepszy czas. Dlaczego? Bo dla nich nie był to dobry czas. Nie pytali się, czy to jest czas od Boga właściwy, ale dla nas nie był to odpowiedni czas. I wydaje mi się, że my również mamy takie wymówki. O, to nie jest dla mnie dobry czas. A może to jest najlepszy czas do tego, żeby być w to zaangażowany. Moje doświadczenie życiowe i w relacji z Bogiem podpowiada mi, że właśnie wtedy, kiedy przechodzimy przez najtrudniejszy czas, to jest najlepszy czas do podejmowania najlepszych decyzji. Może to jest czas, kiedy Bóg naciska na nas po to, abyśmy my zwrócili uwagę na Niego i o tym ciągle mówimy i powtarzamy, ale to jest ważne, żebyśmy o tym wiedzieli. O, przechodzisz trudności, mogę powiedzieć nawet chwała Bogu, może one doprowadzą cię do osobistej, głębokiej relacji z Bogiem i do zmiany twojego życia. I wtedy doszło przez proroka Aggeusza słowo Pana tej treści. Zwróćcie uwagę, że oto następuje pewien zwrot. Oto słyszymy ludzi, którzy coś mówią, że to nie jest czas i pojawia się Boży człowiek obdarowany przez Boga darem proroczym, a więc on słyszy to, co Bóg mówi, a później przekazuje to Bożemu ludowi i to jest moment, kiedy następuje zmiana, ponieważ Boże Słowo zaczyna docierać i kształtować życie ludzi. Na początku to słowo jest takie dość ciekawe, ponieważ mówi w ten sposób, czy już czas dla was na to, czyli jest czas dla nich, wydaje się niedogodny, a Pan Bóg mówi, czy to jest czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Czy widzicie ten paradoks, że z jednej strony mówią, o to nie jest dobry czas na to, żeby budować świątynię, ale to jest dobry czas o to, żeby zadbać o swoje domostwo, prawda? A więc wygląda na to, że są środki, są możliwości, jest potencjał, tylko że on jest ukierunkowany na to, co służy nam, a nie na to, co służy Bożej chwale. Myślę, że każdy z nas znajdzie czas na to, co jest twoim zainteresowaniem, hobby, co sprawia tobie przyjemność, co tak naprawdę skupia naszą uwagę i pochłania nas czas. Zawsze na to znajdziemy odpowiedni moment. Jeżeli ktoś się czymś interesuje i jest pasjonatem czegoś, to spróbuj go zagadnąć. To on zawsze znajdzie czas, żeby z tobą o tym porozmawiać. Ale jeżeli zaczniemy rozmawiać o czymś, co może jest ważne i wybiega ponad to, to może, o wiesz co, nie mam czasu, właśnie się spieszę. A więc to jest kwestia naszej postawy. I Bóg mówi, tak, macie czas, żeby zadbać o swoje domostwa, ale wygląda na to, że mówicie, to nie jest czas, żeby zadbać o to, gdzie ja chcę przebywać w swojej chwale. Wiecie, mamy czas i Biblia mówi, jest to czas łaski. Jest to czas, kiedy Duch Święty przychodzi, dotyka nas, porusza nas, abyśmy byli zaangażowani w to, co dobre. Czy potrzebujemy do tego Aggeusza? Jego głos dociera do nas. Być może nawet i w ten sposób przemawia przez wieki do naszych serc, bo każdy z nas staje gdzieś tam w rozpiętości pomiędzy tym, co jest Jego, a tym, co jest Boże i musi dokonać wyboru. Zobaczcie, wierzymy poprawnie. Wierzymy i znamy ten werset, że mamy najpierw zadbać o Boże Królestwo, Królestwo, Królestwa Bożego szukajcie najpierw, a wszystko inne będzie wam dodane. Czy ktoś z was zna ten wiersz? Wierzycie w jego obietnicę, która tam jest zawarta, że Bóg zatroszczy się o nas? Widzicie, gdybyśmy żyli tak, jak wierzymy, tak jak mówi Boże Słowo, to wierzę, że inaczej by to wyglądało. Ale jeżeli my chcemy, jakby tak jak żyjąc, wierzymy, że jednak to życie generuje, to próbujemy to przekierować, zbudować inną doktrynę, znaleźć jakąś inną interpretację tego słowa. Oni mówili, o, to nie jest czas. Jakby sam Bóg do nich mówi, to nie jest najlepszy czas, nie jest dogodny dla nas, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Otóż teraz tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. I chciałbym właściwie zrozumieć ten fragment. Wiecie, kiedyś słyszałem pewną historię o tym, jak ktoś zwiastował komuś Ewangelię. I mówi, wiesz co, mówi, jak przyjdziesz do Chrystusa, to będziesz zamożny. A mówi, ale wiesz co, ja mam wystarczająco dużo, nie potrzebuję nawet więcej. O, jak przyjdziesz do Chrystusa, będziesz miał szczęśliwą rodzinę. A mówi, wiesz co, ale ja mam naprawdę dobrą, kochającą rodzinę. O, jak przyjdziesz do Chrystusa, to będziesz zdrowy. Mówi, ale wiesz co, właśnie dostałem niedawno wyniki, które mówią, że całkiem nieźle jest z moim zdrowiem. I wygląda na to, że nie było powodu, dla którego ten człowiek miałby się nawrócić, ponieważ wszystko wydaje się wyglądało dobrze. Ale to są oczywiście pozory, ponieważ w sercu człowieka zawsze jest pustka, zawsze jest potrzeba doświadczania Boga. Człowiek z natury potrzebuje poznać Boga, bo przez Niego, do środowiska razem z Nim został stworzony. Jeżeli tego brakuje, to zawsze w nas będzie coś, co będzie się odzywać tym głębokim pragnieniem i nic tego nie ugasi. Żadna inna rzecz nie da nam tyle szczęścia, co przebywanie z Bogiem. Prawda, że tak? Dopiero od tego rozpoczyna się prawdziwe życie. Wcześniej wygląda to jak wegetacja, życie z dnia na dzień, a nawet życie tak trochę bez celu. Robimy coś, osiągamy, ale nie mamy z tego satysfakcji. Wybudowaliśmy piękny dom, ale nie jesteśmy w pełni szczęśliwi. Założyliśmy rodzinę, ale nawet i to nie daje nam pełni satysfakcji. Mamy dzieci, może jesteśmy nimi otoczeni, ale i to nie jest spełnieniem naszych marzeń, bo człowiek po prostu potrzebuje doświadczyć Boga w swoim życiu. Mówi, zważcie, jak się macie. Pan Jezus, gdy wzywa ludzi, mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie. On nie mówi do tych, którzy uważają, że są nasyceni, że wszystko u nich jest dobrze poukładane, ale jeżeli to słowo znajduje miejsce w naszym sercu i dajemy mu posłuch, to ono wzbudzi też ten głód, pragnienie przyjścia do niego. Nawet gdy na zewnątrz wydaje się wszystko dobrze, to i tak nasze kolana potrzebują być zgięte przed nim, ponieważ wszystko inne nie ma znaczenia. Dopóki nie dojdziemy do tego, co jest celem Bożym dla naszego życia i naszym powołaniem, to gdzieś zawsze będziemy ludźmi niespełnionymi, nie do końca. Czegoś będzie brakować, nie tylko kropki nad i, ale czegoś znacznie, znacznie więcej w naszym życiu. Jeden z takich mądrych ludzi, chrześcijański, taki człowiek, który zajmuje się też szkoleniem innych liderów, powiedział, jeżeli dojdziesz do swojego powołania, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Dlaczego? Bo wszystko, co będziesz robić, będzie wynikało z twojego serca, z twojej pasji, z twojego zaangażowania. I ja wierzę, że jeżeli my jako ludzie wierzący dochodzimy do tego, co jest naszym powołaniem i zaczynamy to realizować, to równocześnie zaczynamy odczuwać coś, czego wcześniej nie doświadczaliśmy. Po prostu szczęście, satysfakcję. I nawet gdy wokoło rzeczy nie wyglądają super, to jednak w relacji z Nim odkrywamy coś niezwykłego. Ktoś z was tego doświadczył? Ja powiem nawet więcej, że to dlatego, że jestem zaangażowany w Boże dzieło. To pozwalało mi przejść przez pewne trudne sytuacje, które miały miejsce gdzieś na zewnątrz. Ponieważ moje serce biło dla Boga mocniej niż dla innych rzeczy. Ono przytrzymywało mnie przy Bogu, gdy inne rzeczy się waliły. Ono dawało mi poczucie spełnienia, gdzie indziej nie sięgałem, bo nie dostawałem tyle tych informacji zwrotnych, dającą mi wartość. Ale w nim zawsze odnajdywałem. W nim każdy człowiek nie musi odczuwać pragnienia. Zobaczcie na tą kobietę przy studni. Ona tam wciąż i wciąż przychodziła. Wciąż i wciąż miała jakieś pragnienie. Ale Pan Jezus mówi, jak ja Ci dam wodę, jak ja wypełnię Twoje serce, to zniknie to, co jest prawdziwą potrzebą naszego życia. Jezus chce zaspokoić nasze pragnienie. Jego obecność, Jego chwała i moc. Tafelki. Wiecie, co to były tafelki? To nie były kafelki tak jak nasze, te glazurowe wykładane, ale prawdopodobnie były to jakieś małe, takie rzeczywiście kafle z drewna, wypolerowane albo pięknie zdobione, którymi wykładało się ściany i to świadczyło o pewnej ekskluzywności, zamożności, o prestiżu. Nie tylko dlatego, że była moda, to było coś cennego. I tym wykładano domy, a dom Pana był w ruinie. I dalej mówi, tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim chwale, mówi Pan. Bożym pragnieniem jest, aby w miejscu Jego zgromadzenia była Jego chwała. Bożym pragnieniem jest, aby Jego chwała była również i w tym zgromadzeniu, aby była w naszym sercu. Dzisiaj nie ma budynków, które byłyby kościołami. To my jesteśmy oczywiście świątynią, ale gdy zgromadzamy się w imieniu Pańskim, to mamy zapewnienie, że tam będzie Jego obecność i Jego chwała. I On tego pragnie. Mówi, idźcie w góry, sprowadźcie drzewo, zacznijcie być zaangażowani w to, do czego jesteście powołani, a zobaczycie, jak wielka chwała zacznie temu towarzyszyć, jak mocno zacznie uderzać wasze serce, gdy będzie uwielbienie. To pewna zmiana naszego sposobu myślenia, naszego zaangażowania. Wiecie, myślę sobie tak, tylko oczywiście hipotetycznie. Gdyby ktoś z was przyszłą niedzielę miał złożyć świadectwo i ja teraz bym go wybrał tutaj z sali, po prostu wskazałbym palcem i powiedział, ty siostro, ty bracie i jeszcze ty złożycie świadectwo. Wiecie, ta najbliższa niedziela byłaby wyjątkowa. Cały tydzień byście myśleli, cały tydzień byście się modlili, niektórzy z was by pościli, niektórzy z was naprawdę by przeżywali to bardzo mocno, a gdyby zbliżał się czas nabożeństwa, to byście drżeli na myśl o tym, że macie tutaj wyjść. Jakże zmieniłoby to perspektywę tego nabożeństwa, prawda? Albo powiedzmy, że po raz pierwszy masz wystąpić i poprowadzić ludzi w uwielbieniu. To już nie byłoby tylko to, że usiądziesz sobie gdzieś wygodnie, założysz rękę na rękę, i powiesz, no tak sobie im dzisiaj idzie. A mówię, o tam jakiś fałsz słyszałem, albo trochę za głośno, albo trochę za cicho. Ponieważ twoje serce byłoby tutaj i nie myślałbyś o tym, czy ktoś śpiewa pod, czy nad tonacją, czy w rytmie, czy może trochę szybciej, czy wolniej, czy jest za głośno. Po prostu twoje serce by tak waliło, że nic innego byś nie słyszał. Prawda, że tak? Jakże zmienia to naszą percepcję, gdy jesteśmy zaangażowani, gdy przykładamy rękę do tego Bożego dzieła i chciałbym, żebyśmy z takim nastawieniem żyli dla Boga i służyli Mu. Amen? Nie tylko myśląc o tym, co nasze, ale myśląc o tym, co Boże, wszystko zaczyna się zmieniać. Być może niektórzy z was podjęli decyzję, że chcą być zaangażowani, chcą coś robić, chcą iść w góry, sprowadzić to drzewo, bo chcą widzieć Bożą chwałę. I dzisiaj wiecie, jak głęboki to wpływ miało na wasze życie. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem. To dlaczego, mówi Pan zastępów, z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Kiedy przeczytałem te słowa kilka dni temu, nogi mi podcięło. Wiecie dlaczego? Bo akurat w tym momencie krzątałem się koło własnego domu. Ale tak dosłownie krzątałem się. Trzeba było zrobić to i to i tamto. I to nie znaczy, że zaniedbałem rzeczy związane ze zborem, ale krzątałem się koło własnego domu. To generowało moje myśli, moje zaangażowanie. I wiedziałem też, że są rzeczy do zrobienia tutaj. I myślę sobie, Boże, chyba trafniej nie mogłeś powiedzieć w tym momencie. To nie było nic grzesznego nawet w moim sercu, ale właśnie to słowo zaczęło pracować w moim sercu. I wiecie, jak to jest, gdy prorok mówi i słyszycie ten głos i wiecie, że to jest do was, tak samo otworzyłem Biblię i ten głos płynął do mojego serca i zadrżałem. Powiedziałem, nie, mówię, na drugi dzień niech się dzieje, co chce, wszystko zostawiam, powiem, dach jeszcze trochę wytrzyma, niepokryty, może jadę do zboru, żeby jeszcze więcej się zaangażować. Ponieważ to jest priorytetem mojego życia, a wyrazem tego jest też moja postawa i moje zaangażowanie w Boże dzieło. Kiedyś taka teologia była w naszym zborze. I proszę, nie pogniewajcie się, jeżeli w ten sposób dotknę też kogoś z was. Jeżeli kupuję sobie jakiś nowy sprzęt do domu, to stary oddam do zboru. Prawda, że tak? Kupiliśmy nową pralkę. O, pastorze, nie chciałbyś pralki? Ja mówię, no pewnie, żeby się przydała. Ona tam nie do końca ma dobry silnik i jeszcze łożysko trzeba wymienić i programator się zacina, ale w domu Bożym posłuży jeszcze trochę, nie? U nas już nie, ale w domu Bożym tak. I pomyślałem sobie, to nie jest właściwa teologia. To nie jest to, czego uczy się w Bożym Słowie. Słyszałem o zborze i to też mówiłem, gdzie ludzie przynieśli wszystkie stare dywany, żeby wyłożyć podłogę, bo trzeba było czymś wyłożyć. A więc każdy ze swojego domu przyniósł to, gdzie pieski, kotki chodziły wcześniej i inne tam rzeczy się działy, ale przynieśli i położyli i chwała Panu, podłogę mamy wyłożoną. Czy to jest właściwe? Powiedzcie. Już nie chcę, żebyście głośno odpowiadali, ale gdybyście zrobili w ten sposób, oto wasza pralka nie jest najlepsza i mówię, kupię nową, a wtedy przychodzi Duch Święty i mówi, ale oddaj tą nową Panu. Oj, zatrzęsłoby się wszystko w posadach, prawda? Gdyby Bóg w ten sposób przemówił, to my jeszcze zostaw, bo ci trochę pochodzi, silnik wyremontujesz, łożysko naprawisz i jeszcze będzie, ale tą nową zanieść. Niech ona służy może i chwale. Powiedzcie mi teoretycznie, czy to jest poprawny sposób myślenia? Czy to jest coś, czego Bóg jest godzien? Ja wierzę, że tak. Wierzę, że wynika to z Bożego Słowa, a za tym idzie błogosławieństwo. Myślę, że za chwileczkę Bóg jest w stanie zatroszczyć się o to, że i u nas będzie ta pralka inaczej pracować, a może ta stara okaże się lepsza niż ta nowa nawet, będzie służyła jeszcze latami, nie wiem, może się naprawi sama i coś tam przeskoczy, zaskoczy, będzie funkcjonować i czasami tak to wygląda. Ale troszcząc się o Boże dzieło, wierzę, że Bóg zatroszczy się o nas. Jeżeli żyję tak, jak wierzę, to towarzyszy temu błogosławieństwo. Jeżeli za tym idą moje wartości i moje zaangażowanie, to Pan zatroszczy się o to, co moje. Ty zatrosz się o to, co Jego. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. I wiecie, czytając te słowa i znając też księgę Ezdrasza, pomyślałem sobie o tym obrazie, który jest na końcu, gdzie Ezdras klęczy przed świątynią, wołając do Boga, wyznając grzechy. I pamiętacie, co się wtedy dzieje? Ludzie się do niego oczywiście chcą przyłączyć i przyłącza się duży tłum, ale deszcz pada. Deszcz. Deszcz tak obfity, tak gęsty, tak dużo tego deszczu, że oni wszyscy zaczynają drżeć, ale są razem z nim. A tutaj widzimy, że niebo zatrzymało swój deszcz, więcej nie pada. Jeżeli nie pada, to ziemia nie wydaje plonu. Nie tak dawno mieliśmy, można powiedzieć, mini suszę, bo ona jeszcze nie jest ogromną suszą, ponieważ widać było jeszcze trochę zielonego. Gdyby 3 lata nie padało, to byśmy zobaczyli dopiero, co to jest kryzys, gdy niebo nie pada. I tam czasami tak było. I z powodu tego, że oni powstrzymali też swoją rękę przed tym, co Boże, ale gdy powrócili do tego, niebo zostało otworzone. I Pan mówi, że sprowadziłem na was posuchę. I później czytamy wiele fajnych fragmentów. Wtedy Zorobabel, syn Szeltabiela i arcykapłana Jozuego, ich osadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówi do ludu: Jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szaftiela i namiestnika Judei i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza. Tym słowem, które szczególnie w tym fragmencie do mnie przemówiło, to słowo mówi: ja jestem z wami. I widzicie, kiedy widzimy rękę Boga nad naszym życiem, to żadne wyzwanie nie będzie zbyt wielkie. Jeżeli świadomość tego, że w tym jest Bóg, jest Jego obecność, to nie martw się niczym innym, ponieważ Bóg ma moc się o to zatroszczyć. On może sprawić, że niebo zatrzyma deszcz, albo też ześle go w obfitości. On mówi: do mnie należy wszelkie złoto i srebro, wszelkie bogactwo, nie martw się o tym. Wiele lat temu, kiedy podejmowaliśmy decyzję o tym, żeby rozpocząć budowę, nie mieliśmy nawet na koncie bankowym dostatecznych środków, żeby zapłacić za cały projekt, ale w głębi mojego serca usłyszałem głos, że mamy to robić. Oczywiście nie budowaliśmy świątyni takiej jak w Izraelu, po prostu budowaliśmy miejsce, gdzie mamy się zgromadzać, ale usłyszałem wyraźnie w moim sercu, że Pan przykłada do tego swoją rękę. I wiecie, przestałem się martwić o to, że zabraknie nam środków. Nie wiedziałem skąd, nie wiedziałem jak, ale wiedziałem, że Bóg ma moc o to się zatroszczyć. I tak było. Ale jeżeli podjąłbym tą inicjatywę, albo jakiekolwiek inne dzieło, nie będąc przekonanym przez Ducha Świętego, nie wiedząc w pełni, że to jest Jego wolą, powiem, zawsze będzie temu towarzyszyła pewna obawa. Jeżeli podejmujemy nieświęte decyzje, to nie możemy spodziewać się w pełni błogosławieństwa. Dlaczego? Dlatego, że nie ma nad tym ręki Boga. Ale jeżeli robimy coś z tą świadomością, i nawet jeżeli towarzyszy temu pewne obarczenie emocjonalne i trudności, to Pan zatroszczy się, aby wszystko poszło zgodnie z Jego wolą i dla Jego chwały. Dlatego tego, czego potrzebujemy najbardziej, to, co chcemy dostrzec w naszym życiu, to, co powinno być priorytetem dla nas, to widzieć, że On jest w tym obecny, że Jego ręka jest nad Jego ludem, jest nad naszym życiem i że On będzie Cię błogosławił. Być może jutro przed Tobą są jakieś wyzwania, a może nawet dzisiaj wieczorem, może masz jakąś rozmowę do przeprowadzenia, która nie jest łatwa, decyzję do podjęcia, która jest trudna, ale jeżeli masz świadomość, że pochodzi to z serca Bożego, że jest to zgodne z Jego wolą, że jest to poparte przez Jego słowo i być może modlitwę innych ludzi, którzy też modląc się o Ciebie powiedzieli Ci tak, amen, to nie obawiaj się, mój bracie. Nawet jeżeli warunki są tak, jakie są, to Pan będzie razem z Tobą i poprowadzi Cię dalej i objawi swoją chwałę. Amen? I wierzę, że dzisiaj na tym miejscu, w tym zgromadzeniu, Jego ręka jest nad tym ludem, jest nad moim życiem i nad Twoim życiem. I to jest wystarczający powód, abyśmy tutaj byli, abyśmy mogli cieszyć się Jego obecnością i z nadzieją patrzyli w dzień jutrzejszy. Z nadzieją, ponieważ On o to się zatroszczy. Ty zatroszcz się tylko o to, co należy do Niego. Widzicie, zaplanowałem, że przeczytamy dwa rozdziały, ale wygląda na to, że zabraknie nam trochę czasu, żeby przeczytać cały drugi rozdział, więc może tylko poszczególne wiersze, które się tutaj wyłaniają. Gdy został jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale, a jakim się wam dziś przedstawia, czy to nie wygląda w waszych oczach jak nic? Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan, bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka, bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan, do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. Te słowa zapewniają nas o tym, że Bóg jest z nami, a my mamy ruszyć do dzieła. 2000 lat temu dla każdego z nas padło słowo, które wypowiedział Pan Jezus. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co ja wam przekazałem, a oto ja jestem razem z wami. I wiecie, przez te 2000 lat Bóg jest wierny. On jest ze swoim ludem, ale to, czego chce, to to, żebyśmy ruszyli do dzieła, żebyśmy nie poprzestawali tam, gdzie jesteśmy, bo inaczej odkryjemy, że jest pewna pustka i pragnienie w naszym życiu, ponieważ nie wypełniamy to, do czego jesteśmy powołani. Moim i twoim powołaniem jest nie tylko cieszenie się zbawieniem, co jest oczywiście czymś niezwykle cudownym, ale również naszym powołaniem jest przyłożyć rękę do budowania jego Kościoła. I będę o tym mówić, bo tak mówi Boże Słowo, ono wzywa nas i być może jako Kościół stajemy w takim momencie, kiedy trzeba podjąć jakąś strategiczną decyzję. Ja nie mam w tej chwili takiego objawienia, ale być może za chwileczkę to spłynie do mojego serca i Pan mnie do tego wyjątkowo przygotowuje, więc chcę być przygotowany, chcę być gotowy, aby nie poddać się żadnej złej myśli, żadnej opozycji, która w związku z tym pewnie wystąpi, ale iść i wykonać to ze względu na imię Jego, by On otrzymał chwałę. Mówi, rusz do tego dzieła. Jeżeli dzisiaj na tym miejscu byłaby jedna osoba, jedna moja druga siostra, która siedzi teraz i przeżywa jakieś trudności, albo mój brat, który bije się z jakimiś myślami, ale dzisiaj ze względu na słowo Pana, i to nie Ageusza do Bożego ludu tam w Izraelu, ale też Boże Słowo, które dociera do twojego serca i mówi, rusz do dzieła, rusz. Moje dziecko, a zobaczysz, jak twoje życie ulegnie cudownej przemianie, bo ja będę z tobą, mówi Pan. Zostaw wszystkie inne rzeczy. Mnie, jako człowieka młodego, w wierze uczono o pewnych priorytetach i uznawano, że najważniejszy jest Bóg. I tak uznaję do dnia dzisiejszego. A później też uczono nas i uczy się, że kolejną rzeczą najważniejszą jest rodzina, żeby zatroszczyć się o nią, a później jest Kościół, a później praca i wszystkie inne rzeczy, które są związane z naszym życiem. I widzicie, nie mam trudności z tym, żeby te priorytety przyjąć, ale czasami mam wrażenie, że my bardzo mocno wywyższamy czy celebrujemy to, co służy nam, a nie do końca służy Bożej chwale. Zawsze mamy wymówki. Ożeniłem się, nabyłem dom, muszę się o to zatroszczyć. I sprawy Bożego Królestwa są spychane dalej i dalej i dalej i dalej. Zawsze znajdzie się jakaś rzecz do zrobienia, gdy trzeba coś zrobić dla domu Bożego. Gdy coś trzeba zrobić dla Bożej chwały. Ale jeżeli przełamiesz to, jeżeli zdecydujesz się uczynić to ważniejszą rzeczą niż wszystkie inne, to gwarantuję ci, że to otworzy szerzej twoje serce na sprawy Bożego Królestwa nie tylko, ale też dla twojego życia i dla twojego domu, twojego małżeństwa. Nie tak dawno rozmawiałem z pewnym bratem, który przyszedł na nabożeństwo i chwila rozmowy trzeba było i powiedział, że zostawił rodzinę, która przyjechała do nich w gościnę. Jak to zostawiłeś rodzinę? Mówi, no bo przecież jest nabożeństwo. Ja mówię, i tak zostawiłeś ich? Mówię, no przecież oni wiedzą, że jestem wierzący, więc musieli zostać, a ja przyjechałem i ja do nich wrócę. I wiecie co? To mi uświadomiło, że ten człowiek dla tych ludzi stał się w tym momencie świadectwem. Powiedział, Bóg jest dla mnie najważniejszy. I on nie zlekceważył ich, ale powiedział, Bóg jest dla mnie najważniejszy. Nawet jeżeli wy poczekacie godzinę, to się nic nie stanie, ale ja wykonam to, do czego jestem powołany. Proszę, żebyście to jedynie przemyśleli w swoim życiu, ale te słowa utknęły w moim sercu i pomyślałem sobie, że jest to pewien standard, który powinien nam towarzyszyć, żeby zawsze wybrać to, co Boże. A Bóg zatroszczy się o to, co będzie służyć Jego chwale. Znajdziesz w tym odpocznienie. Nie praca, nawet nie rodzina, nawet nie służba, a On jest priorytetem naszego życia, a wszystko inne będzie poukładane zgodnie z Jego wolą.